Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Dziennik rozpoczynamy od skrótu najważniejszych doniesień. Unia Europejska zaprzecza, jakoby zablokowała dostawę ponad 3 milionów dawek szczepionki na COVID-19 do Australii. Międzynarodowy Fundusz Walutowy zaktualizował swoją globalną prognozę gospodarczą. Polska wspomina i żegna zmarłego w poniedziałek wokalistę Krzysztofa Krawczyka. Oto szczegóły. Premier Nowej Południowej Walii ogłosiła, że jej rząd organizuje w Homebush w zachodnim Sydney centrum masowych szczepień przeciwko COVID-19. Gladys Berejiklian mówi, że rząd planuje otwarcie 100 innych punktów w celu zapewnienia ludziom dostępu do szczepionki w różnych częściach stanu i wspierania przychodni w programie szczepień.
Even after we've done the 300,000 we were asked to do, we'll continue to have 100 sites up and running across the state. In addition to a mass vaccination hub at Homebush, we anticipate that post the 300,000 that we're responsible for, we'll be able to do around 60,000 vaccinations a week. Half of those will be done at Homebush, and the other half will be done across the other 100 sites across the state.
Premier Scott Morrison zaprzecza, jakoby krytykował Unię Europejską w związku z dostawami szczepionek przeciwko COVID-19. Wczoraj Scott Morrison bronił powolnego wdrażania planu szczepień przez jego rząd, twierdząc, że import ponad 3 milionów dawek szczepionki AstraZeneca został zablokowany. Unia Europejska odpowiedziała, że jedyna dostawa szczepionek AstraZeneca, która została zatrzymana, to ta zawierająca 250 tysięcy dawek z Włoch. Sprawa ta była szeroko nagłaśniana w marcu, kiedy to doszło do zatrzymania tej właśnie dostawy szczepionek. Premier powiedział, że cieszy go to, że Unia Europejska nie stara się ograniczać dostaw zaległych dawek szczepionek do Australii.
Any suggestion that I in any way made any criticism of the European Union yesterday would be completely incorrect. I simply stated a fact that 3.1 million of the contracted vaccines that we had been relying upon in early January when we'd set out a series of targets did not turn up in Australia. That is just a simple fact.
Zwiększa się tempo szczepień w USA oraz w niektórych krajach Europy. Wobec nieznacznie poprawiającej się sytuacji część krajów zdecydowała się zdjąć niektóre restrykcje. Równocześnie coraz gorsza sytuacja wirusowa jest w Ameryce Południowej. Więcej na temat sytuacji pandemicznej na świecie dla Informacyjnej Agencji Radiowej Wojciech Cegielski.
Stany Zjednoczone podały już 150 milionów dawek szczepionek, a prezydent Joe Biden ma ogłosić, że wobec przyspieszenia już w drugiej połowie kwietnia każdy dorosły Amerykanin będzie mógł dostać szczepionkę. Władze Hiszpanii ogłosiły przyspieszenie szczepień i poinformowały, że do końca lutego zastrzyki podane będą 25 milionom osób. W Wielkiej Brytanii dzięki szczepieniom liczba chorych na COVID-19 w szpitalach spadła do najniższego od pół roku poziomu 2,5 tysiąca osób. Zarówno Wielka Brytania, jak i Portugalia zdejmują część obostrzeń. Dramatycznie pogarsza się natomiast sytuacja w Ameryce Południowej. Rekordowo dużo nowych zachorowań i ofiar jest w Brazylii, ale statystyki szybko rosną także w Paragwaju czy Urugwaju. Kolumbia wprowadziła właśnie nowe restrykcje w stolicy kraju.
Europejska Agencja Leków oświadczyła, że nie podjęła jeszcze decyzji co do szczepionki firmy AstraZeneca. To reakcja na wypowiedź jednego z ekspertów agencji, który uznał, że istnieje jasny związek między podawaniem preparatu a zakrzepami krwi u niektórych pacjentów. Światowa Organizacja Zdrowia tymczasem podkreśliła, że ryzyko powikłań jest minimalne. Sekretarz australijskiego Departamentu Zdrowia, profesor Brendan Murphy, powiedział, że chociaż korzyści wynikające ze szczepień przewyższają potencjalne ryzyko, rząd podchodzi do sprawy bardzo poważnie.
We are working very closely with our counterparts in UK, who have now done well over 18 million doses of this vaccine, and in Europe that have done many million, to look at the data that they're getting from their signals and their regulatory bodies and their vaccine advisory committees. And that's what's going to give us the true picture of whether this is a real problem and whether it has any significance.
Premier Nowej Zelandii Jacinta Ardern określiła ustanowienie transtasmańskiej umowy o podróżach, określanej jako Travel Bubble, jako krok w stronę normalności. Od 19 kwietnia Australijczycy mogą podróżować do Nowej Zelandii bez konieczności poddawania się kwarantannie przez 2 tygodnie po przyjeździe. Będą jednak poddawani kontroli stanu zdrowia, a umowa o podróżach może zostać wstrzymana w przypadku wybuchu epidemii COVID-19. Jacinta Ardern powiedziała w wywiadzie dla Nine Network, że wprowadzenie umowy zajęło tak dużo czasu, ponieważ jej rząd chciał się upewnić, że wszystko zostało dobrze przygotowane.
I have family and friends in Australia, and I've had some who have had some really devastating situations here in New Zealand that they've been apart from. And so I think for both sides, I know when I called the premiers and said we're ready, we're going to open, I could hear for them the enthusiasm, because after a hard long year for you and for us, this is a step back to normal, and I think we all relish those moments.
Tymczasem premier Queensland Anastasia Palaszczuk mówi, że negocjuje z liniami lotniczymi przyspieszenie powrotu bezpośrednich lotów z Nowej Zelandii do regionalnego Queensland, powołując się na fakt, że w jej stanie jest więcej Nowozelandczyków niż w jakimkolwiek innym stanie Australii. 77-letni mężczyzna z Papui Nowej Gwinei zmarł w Queensland z powodu powikłań związanych z COVID-19. Malcolm Smith, były gubernator Eastern Highlands i szanowany biznesmen, został 28 marca ewakuowany z Papui Nowej Gwinei po tym, jak pogorszył się znacznie stan jego zdrowia. Stanowy Wydział Zdrowia poinformował, że Malcolm Smith, który miał podwójne obywatelstwo Papui Nowej Gwinei i Wielkiej Brytanii, zmarł w poniedziałek, 5 kwietnia, po leczeniu na oddziale intensywnej terapii w szpitalu Redcliffe. W Wiedniu doszło do pierwszego od kilku lat pośredniego spotkania wysłanników Iranu i Stanów Zjednoczonych. Tym samym rozpoczęły się wstępne negocjacje na temat ewentualnego powrotu USA do porozumienia nuklearnego z Iranem. Więcej na ten temat dla Informacyjnej Agencji Radiowej Wojciech Cegielski.
Porozumienie atomowe świata z Iranem z 2015 roku przewidywało, że Iran znacząco zmniejszy produkcję uranu, a społeczność międzynarodowa zdejmie z Teheranu sankcje gospodarcze. W 2018 roku jednak ówczesny prezydent USA Donald Trump wycofał Waszyngton z porozumienia i nałożył nowe sankcje gospodarcze. Nowy amerykański prezydent Joe Biden informował, że chce powrotu do umowy, ale nie bezwarunkowo. Do pierwszych rozmów w Wiedniu doszło z udziałem pośredników. Delegacje z USA i Iranu były w dwóch różnych hotelach, a mediacje prowadziły kraje europejskie. Rozmowy były konstruktywne, choć jest zdecydowanie za wcześnie, by mówić, czy zakończą się sukcesem. Mówił główny irański negocjator Abbas Araghchi. Amerykański Departament Stanu poinformował z kolei, że rozmowy są trudne, ale USA pozostają optymistami.
Międzynarodowy Fundusz Walutowy zaktualizował swoje globalne prognozy gospodarcze. Ostrzega jednak, że wyjście z recesji nadal zależy od wprowadzenia szczepionek na COVID-19. Jego najnowszy program World Economic Outlook przewiduje obecnie, że globalna gospodarka wzrośnie o 6% w 2021 roku i 4,4% w 2022 roku. W porównaniu z wcześniejszymi prognozami mówiły one o 5,5% i 4,2%. Fundusz spodziewa się, że australijska gospodarka wzrośnie o 4,5% w tym roku i 2,8% w roku 2022. Tymczasem według danych opublikowanych przez Eurostat w lutym bezrobocie w Polsce wyniosło 3,1% i było najniższe w całej Unii Europejskiej. Tuż za Polską uplasowały się Czechy z bezrobociem na poziomie 3,2%. Europejski Urząd Statystyczny poinformował, że stopa bezrobocia w całej Unii Europejskiej w lutym tego roku wyniosła 7,5%, natomiast w krajach strefy euro 8,3%. Najwyższe stopy bezrobocia zanotowano w Hiszpanii 16,1% oraz we Włoszech 10,2%. pozostajemy przy wiadomościach z Polski. Wczoraj uczniowie w całym kraju powrócili do zdalnej nauki. O szczegółach dla Informacyjnej Agencji Radiowej Martyna Smeczakowska.
Zgodnie z przepisami uczniowie do końca tygodnia uczą się zdalnie. Dzisiaj lub jutro podjęte będą decyzje, czy zdalna nauka będzie przedłużona. Jeszcze przed świętami minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek mówił w programie pierwszym Polskiego Radia, że powrót uczniów zależy od rozwoju pandemii.
Te scenariusze są takie, że najpierw oczywiście klasy 1-3, a później klasy 4-8 i szkoły ponadpodstawowe, być może od razu stacjonarnie, być może w hybrydzie, ale wszystko zależy od tego, czy powstrzymamy i kiedy powstrzymamy trzecią falę.
Wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski mówił w Polskim Radiu 24, że resort chciałby, by uczniowie wrócili do szkół, jak tylko będzie to możliwe.
Mamy nadzieję, że na miesiąc, półtora czy dwa miesiące albo wszyscy, albo część uczniów jednak będą mogli wrócić do zajęć stacjonarnych.
Do końca tygodnia zamknięte są też przedszkola i żłobki.
W poniedziałek w wieku 74 lat zmarł piosenkarz, gitarzysta i kompozytor Krzysztof Krawczyk. Dzisiaj w programie nadamy wspomnienia o tym znanym muzyku. Na zakończenie jeszcze prognoza pogody. W Perth zachmurzenie 26 stopni, w Adelaide słonecznie 28 stopni, w Melbourne częściowe zachmurzenie 22 stopnie, w Hobart słonecznie 23 stopnie, w Canberrze możliwe opady 24 stopnie, może także padać w Sydney 27 stopni, w Brisbane deszcz 26 stopni, w Cairns częściowe zachmurzenie 32 stopni, a w Darwin słonecznie i 33 stopnie. Słuchali Państwo dziennika radia SBS.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.